Kochani, to powstańmy jeszcze na chwileczkę, bo przygotowujemy się do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, więc też poprośmy teraz Matkę Bożą, żeby ten czas słuchania Bożego Słowa był czasem błogosławionym, by też ta dzisiaj szczególna obecność świętego Maksymiliana pomogła nam jeszcze bardziej zaufać Bogu i pełnić Jego wolę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Usiądźmy. I chciałbym to dzisiejsze spotkanie zacząć od takiego pytania. Jeżeli ktoś będzie znał odpowiedź, podniesie rękę i odpowie poprawnie, to otrzyma naprawdę bardzo fajną nagrodę. Całkowicie za darmo. I na zawsze. Jakie dzieło utworzył święty Maksymilian Maria Kolbe? Chodzi mi tutaj o takie dzieło wspólnotowe. O tak bym powiedział. Czy ktoś wie? Ale tak jak powiedziałem, tam jedna pani podniosła rękę, bo to są zasady, wiecie, regulamin konkursu jest taki, a nie inny. Jakie dzieło?
Rycerstwo Niepokalanej.
Zgadza się. Założył Rycerstwo Niepokalanej, więc tak jak mówiłem, wygrywa pani samochód. Nie, żartuję, ale taki bardzo piękny wizerunek Rembrandta. Ojciec miłosierny i syn marnotrawny. Proszę bardzo, już na zawsze. Proszę bardzo, niech służy i niech przypomina o tym, że Bóg jest przede wszystkim miłosierny i czeka na nasze nawrócenie nieustannie. Kochani, nie przez przypadek zapytałem o to, ponieważ to dzieło świętego Maksymiliana Marii Kolbego jest rzeczywiście bardzo znane, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tylko my często, nawet będąc w tej wspólnocie, w tym ruchu Rycerstwa Niepokalanej, bo wierzę, że niektóre osoby do tego rycerstwa przynależą, nie wiemy, dlaczego on je założył. Nudził się, nie miał co do pracy, nie wiem, anioł mu się objawił, papież mu kazał, może jakiś biskup, z nudów to zrobił. No, dlaczego stworzył Rycerstwo Niepokalanej? Wypływało to z tego powodu, że on jako młody mężczyzna został skierowany na studia teologiczne i filozoficzne do Rzymu. I tam studiował. Robił doktorat zarówno z teologii, jak i filozofii, bo święty Maksymilian Maria Kolbe był bardzo uzdolnionym kapłanem. I tam na ulicach Rzymu bardzo często widział potężne manifestacje masonów, czyli takich grup, które jawnie sprzeciwiały się Bogu, Ewangelii i wypowiadały posłuszeństwo papieżowi. I to były grupy, które dosłownie nie przebierały w środkach, żeby zniszczyć to, co Boże, a w sposób szczególny, żeby zniszczyć to, co katolickie. I nie kryli się z tym. Po dziś dzień loże masońskie istnieją i w różny sposób, często z ukrycia, próbują niszczyć to, co jest Boże. I w sercu świętego Maksymiliana Marii Kolbego zrodziło się takie pragnienie, skoro szatan ma swoje, w cudzysłowie, bojówki, które walczą w jego imieniu, to trzeba stworzyć takie bojówki, które pod sztandarem Jezusa Chrystusa i Niepokalanej będą zdobywały świat dla Boga. I stąd ta nazwa, Rycerstwo Niepokalanej, bo etos rycerza jest taki, że on walczy w imieniu obrony pewnych wartości. Rycerz jest posłuszny swojemu królowi, jest właśnie kulturalny w swojej walce, jest kimś, kto ma pewną ideę. Ale ta walka świętego Maksymiliana Marii Kolbego nie była walką zbrojną, bo święty Maksymilian zdawał sobie z tego sprawę, że czas krucjat minął, że teraz o ziemię dla Pana Boga trzeba walczyć inaczej. I oddał się, dosłownie oddał się w 100% do dyspozycji niepokalanej i powiedział, przez niepokalaną chcę zdobyć cały świat dla Boga. Miał ambicje chłopak. On nie mówił, chcę zdobyć jedną parafię, czy całą diecezję, czy całą Polskę, ale chcę zdobyć cały świat dla Boga. Przez niepokalaną. Zobaczcie, często ten wizerunek świętego Maksymiliana Marii Kolbego jest jakoś tak spłaszczony i kiedy my słyszymy Maksymilian Maria Kolbe, a to ten, który w Oświęcimiu oddał życie za współwięźnia. Mamy tutaj bardzo piękny obraz ukazujący takiego już chudego, zniszczonego pobytem w obozie Maksymiliana. To prawda, że to, co się dokonało w Oświęcimiu, no było czymś heroicznym. I to jest naprawdę coś pięknego, że człowiek dobrowolnie oddaje swoje życie, aby inny człowiek mógł przeżyć. Wiemy, że ten pan Gajowniczek przeżył wojnę, wrócił do swojej rodziny, był nawet na beatyfikacji świętego Maksymiliana. Ale to nie jest tak, że Maksymilian został świętym tylko dlatego, że oddał życie, że dokonał pewnego czynu heroicznego. On przez całe swoje świadome, duchowe życie walczył, aby wszelkimi możliwymi i godziwymi środkami pozyskiwać ludzi dla Boga. I w dosłownym tego słowa znaczeniu przez ręce Maksymiliana przechodziły miliony złotych. To był facet, który naprawdę miał wielkie finanse, ale nie miał ich dla siebie. Wszystko, co miał, przekazywał na rozbudowę dzieła ewangelizacyjnego. Prowadził potężny klasztor w Niepokalanowie, jeden z największych jak na tamte czasy w Europie, bo w czasach takiego szczytu było tam nawet do 500 chłopa, więc to była potężna armia i kapłanów, i zakonników, i kleryków, którzy przygotowywali się do życia w regule franciszkańskiej. Ponadto w tym Niepokalanowie wydawał Rycerza Niepokalanej, czasopismo, które na ówczesne czasy no było tak poczytne, że oni kilka milionów egzemplarzy potrafili drukować. Inwestował w najlepsze maszyny drukarskie, założył radio, miał w swoich planach zbudowanie lotniska, bo zdawał sobie z tego sprawę, że samolot w przyszłości będzie tym sposobem komunikacji, który będzie umożliwiał mu rozsyłanie zakonników i ludzi świeckich do poszczególnych części Europy, żeby tam głosić Ewangelię. Pociąg to już był w jego mniemaniu przeżytek, więc myślał o tym, żeby najbardziej nowoczesnymi metodami ewangelizować. I wiele, wiele, wiele jeszcze innych dzieł założył w Niepokalanowie. Jak kiedyś będziecie, to warto zapytać o to zakonników, warto o tym doczytać w różnego rodzaju źródłach, bo to był istny szaleniec Królestwa Bożego. Podobno był strasznie cholerycznym człowiekiem i bardzo wielu ludzi z Niepokalanowa, którzy dowiedzieli się o tym, że rozpoczyna się proces beatyfikacyjny Maksymiliana, to pukali się w głowę i mówili, ten wariat, ten choleryk, ten narwaniec, bo on był cholerykiem w 100%. On miał pomysł i zaraz go realizował. Poza tym musiał być facetem z jajami, bo jak miał pod sobą prawie 500 chłopa, no to jak czasami nie ryknął, to na pewno go i nie słuchali, więc musiał tam trzymać dyscyplinę. Więc to był naprawdę taki bardzo męski święty, bardzo przepełniony taką gorliwością o chwałę Pana Boga i rzeczywiście, tak jak mówię, przechodziły przez jego dłonie miliony złotych, ale niczego nie zatrzymywał dla siebie, a wszystko puszczał w obieg po to, żeby Ewangelia o Jezusie Chrystusie mogła biec. I święty Maksymilian Maria Kolbe właśnie zachęca nas do tego, byśmy nie lękali się swojego życia postawić na Chrystusie przez Maryję. Bo on doświadczył tego, że Maryja w sposób doskonały realizuje wolę Boga. I w sposób szczególny w tym ją naśladował. On zdawał sobie z tego sprawę, że myśli Maryi są zgodne z myślami Boga, że to, czego pragnie Maryja, to jest także pragnienie Boga. I on mówi: Maryjo, ja się oddaję Tobie całkowicie pod kontrolę, pod niewolę Twoją, abyś Ty mnie tak prowadziła, bym ja realizował tylko i wyłącznie wolę Boga, któremu chcę służyć. Bo my często, zobaczcie, nie wiemy, co jest wolą Pana Boga. Często nie potrafimy tego rozeznać. Często przez nasze grzechy, słabości, zranienia nie idziemy za tym, co Boże. I dlatego święty Maksymilian Maria Kolbe mówi: zawierzajcie się niepokalanej. Proście ją o to, żeby ona was prowadziła tą drogą, która sprawi, że będziecie nadawać na tych samych falach, co Bóg. I to jest niezwykłe też w Niepokalanowie. Ostatnio, jak tam byłem podczas takiej pielgrzymki na wakacje, nie zwróciłem nigdy na to uwagi, ale jeden z zakonników mi o tym powiedział. Mówi: proszę księdza, proszę zobaczyć. W każdym miejscu, tu w Niepokalanowie, gdzie jest figura Matki Bożej albo obraz Matki Bożej, u góry nad tym obrazem znajduje się wizerunek Jezusa Chrystusa z Jego otwartym sercem. Bo święty Maksymilian bardzo mocno na to uwrażliwiał. Mówi: to nie jest tak, że macie czcić Maryję jako Boga. Maryja was odsyła do Chrystusa. I jak patrzycie na ten wizerunek czy na figurę Chrystusa, podnosicie delikatnie wzrok i widzicie Jezusa, do którego ona prowadzi. Niby taki szczegół, ale chociaż byłem wiele razy w Niepokalanowie, to nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi. A Maksymilian mówił: właśnie tak starajcie się czynić w każdym miejscu, gdzie jesteście, gdy zawieszacie wizerunek Niepokalanej, gdy stawiacie figurę Niepokalanej, tuż obok stawiajcie Jezusa. Bo ona prowadzi do Jezusa, ona nie skupia na sobie, ona, jak to już mówiłem, jest trampoliną, od której się odbijamy i wpadamy w ręce Boga. Jest taka niezwykła historia pewnego bardzo chorego człowieka, który przez długie lata nie myślał nawet o spowiedzi i prowadził bardzo, ale to bardzo grzeszne życie. I wreszcie po długich latach jedna się z Bogiem. Kapłan, bardzo zbudowany, skruchał tego człowieka, pyta w konfesjonale: moje dziecko, ty pewnie musiałeś czcić szczególnie Matkę Bożą i to ona wyprosiła ci tę łaskę pojednania z Bogiem, bo dzisiaj jest sobota, a to jest dzień, który w sposób szczególny jest jej poświęcony. Na co ten chory mężczyzna mówi: nie, nie. Ja nigdy nie czciłem Matki Bożej, nie modliłem się wcale do niej. Ja tylko czasami, kiedy przychodziłem do kościoła tak od niechcenia, to za każdym razem, gdy widziałem figurę Matki Bożej przed ołtarzem, kłaniałem jej się bardzo głęboko i zdejmowałem czapkę. I mówiłem do niej: dzień dobry. I wtedy ten kapłan powiedział: no właśnie, to wystarczyło, aby Maryja w tym najważniejszym momencie Twojego życia, kiedy odchodzisz z tego świata, bo jesteś śmiertelnie chory, wyjednała Ci łaskę spowiedzi, skruchy i doprowadziła Cię do sakramentalnej spowiedzi. Właśnie taka jest Maryja. Nawet jeżeli jej niewiele oddamy swojego czasu, to ona będzie się za nami wstawiać. Ona będzie nam pomagać. To ileż bardziej będzie się wstawiała w naszych intencjach, jeżeli my podczas tego nabożeństwa, podczas tych rekolekcji zawierzymy jej się w 100%. Kiedy staniemy się dosłownie jej niewolnikami. Skoro Maryi wystarczy, tak jak w przypadku tego człowieka, to takie niewinne, proste dzień dobry, które ten człowiek mówił. I jaki cud Maryja dokonała w życiu tego człowieka. To czyż nie uczyni większych cudów w życiu tych, którzy staną się jej niewolnikami? Gwarantuję wam, kochani, że w waszym życiu będą działy się rzeczy wielkie, piękne i Boże, jeżeli oddacie się Maryi bez reszty. Tak jak święty Maksymilian, który nie mając własnych funduszy, bardzo często rozpoczynał jakieś dzieło i nie miał w ogóle pieniędzy. i przychodził pod figurę niepokalanej i prosił: Maryjo, potrzebna jest bardzo duża suma pieniędzy, bo musimy wydać tego gościa, przepraszam, nie gościa niedzielnego, tylko rycerza niepokalanego. No musimy wydać, a nie mamy na papier. I przychodził następnego dnia i tuż obok figury znajdowała się koperta z pieniędzmi. Ta scena jest chociażby w filmie o świętym Maksymilianie Marii Kolbe, który nie tak dawno też został wyprodukowany przez polskiego reżysera. Właśnie taka jest Maryja. Jeżeli się jej powierzamy, jeżeli chcemy służyć jej i chcemy budować Królestwo Boże, ona zatroszczy się o wszystko, bo jest dobrą matką. Tak jak dobra matka tutaj na ziemi, gdy ja jestem chory i tylko moja mama o tym słyszy, od razu wysyła kogoś, aby mi przywiózł czy jakąś cytrynę, czy syrop, czy jakieś inne rzeczy. No takie są mamy, bo dziecko jest zawsze dzieckiem. To o ileż bardziej ta Matka Niebieska, Matka Syna Bożego, ale też nasza Matka, będzie się za nami wstawiać, jeżeli znajdziemy się w potrzebie. Nie tylko w jakiejś chorobie fizycznej, ale także tej duchowej. Ona ruszy całe niebo, żeby wysłać aniołów, aby nam dopomogli w powrocie do Boga. I nikt, kto się powierzył Matce Bożej, nie został zawiedziony. Nikt. Maryja jest najpewniejszą, najprostszą i najbezpieczniejszą drogą, która nas prowadzi do Pana Boga. Jest jeszcze inna, taka bardzo ciekawa anegdota na temat świętego Maksymiliana, który kiedyś mówił tak do pewnej grupy osób. Znam książkę do nabożeństwa, bardzo wygodną, bo nie jest ani za duża, ani za gruba, wskutek czego zmieści się w każdej kieszeni. Książka ta również jest bardzo tania, tak, że może ją sobie kupić każdy, kto nie ma pieniędzy na droższą książkę, a poza tym jest bardzo trwała. Mogą jej używać nawet ludzie, którzy mają słaby wzrok, bo się z niej można modlić bez okularów, a nawet w ciemną noc. Kto się z niej modli, zawsze będzie wysłuchany. Żadna książka do nabożeństwa tak dobitnie nie przypomina człowiekowi śmierci jak ona. Gdy nadejdzie chwila ostatniej naszej walki, nie wypuszczajmy z rąk tej ukochanej książki. A gdy nam ręce skostnieją, trzymajmy ją silnie nawet w marach i w cichym grobie i z nią stańmy przed naszym sędzią. A ta książka, dodawał Maksymilian, to różaniec. Maksymilian był wielkim czcicielem nabożeństwa różańcowego. Nie rozstawał się z różańcem praktycznie nigdy. Zawsze przekładał te paciorki i jak sam mówił, z każdym paciorkiem był bliżej nieba. Bo porównywał różaniec do takiej drabiny, po której się wchodzi do Pana Boga, który jest w niebie. I mówił, każdy paciorek przybliża mnie do Boga. Maryja obiecuje nam też niezwykłe łaski, kiedy będziemy odmawiali różaniec, kiedy będziemy propagowali ten różaniec, kiedy poprzez ten różaniec będziemy też rozważali tajemnice Ewangelii. Bo każda tajemnica przypomina nam o wielkiej miłości Pana Boga, o tym, że się narodził, o tym, że niósł krzyż, o tym, że zmartwychwstał, o tym, że zesłał nam Ducha Świętego. Różaniec nam o tym przypomina, że nie jesteśmy anonimowi dla Pana Boga, że nie jesteśmy dalekimi krewnymi dla Pana Boga, ale jesteśmy Jego dziećmi, o które On się nieustannie upomina, które chce mieć blisko siebie. Ale tak jak to już mówiłem na pierwszym spotkaniu, Bóg nie może wejść do naszego życia bez naszej zgody. Jeżeli nie powiemy Bogu tak, to Bóg nie będzie mógł czynić naszego życia pięknym. Maryja w momencie zwiastowania powiedziała Bogu tak. Jej życie, chociaż trudne, to jednak wydało piękne owoce. A najpiękniejszym owocem życia Maryi jest jej syn nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Święty Maksymilian też powiedział tak Panu Bogu i przez niepokalaną zbudował wielkie dzieło, rycerstwo niepokalanej, niepokalanów. Był w stanie w momencie bardzo ekstremalnym i trudnym oddać życie za drugiego człowieka. Nie wiem, czy wiecie, ale on na pewnym etapie swojego życia miał tak wielkie pragnienie ewangelizacji, że udał się nawet do Japonii, aby tam założyć niepokalanów i udało mu się. Po dziś dzień w Japonii istnieje taka replika tego Niepokalanowa, który znajduje się pod Warszawą, tutaj w Polsce. I co jest ciekawe, kiedy Maksymilian wybierał miejsce na ten klasztor w Japonii, bo ten klasztor znajduje się niedaleko Nagasaki, tam gdzie spadła bomba atomowa, miał do dyspozycji 3 miejsca. Wziął różaniec i zaczął się modlić i wybrał takie miejsce, które było lekko osłonięte skałą. I dzisiaj już eksperci mówią, że gdyby wybrał w tych 2 innych miejscach, to po tym klasztorze nic by nie zostało, bo bomba atomowa zmiotła dosłownie wszystko. A dzięki temu, że wybrał to 3 miejsce, lekko osłonięte skałą, to w tym budynku, który sam zbudował, wypadło tylko kilka szyb, a praktycznie cały budynek został bez szwanku. A na pewno widzieliście zdjęcia, jak wyglądało Nagasaki czy Hiroshima po zrzuceniu bomby atomowej. Ruina. Właśnie ten szczególny palec matczynej opieki. Wiedział gdzie, bo Maryja mu najwyraźniej podpowiedziała. Pokazała, tutaj chce, aby istniał ten drugi niepokalany. Starajmy się tak naśladować właśnie świętego Maksymiliana, by rzeczywiście nie bać się, słuchać Pana Boga, ale nie tylko słuchać, ale także iść za tym, co On mówi. Bo to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, zawsze doprowadzi nas do dobra. Maryja, jak to też podkreślał święty Maksymilian Maria Kolbe i o tym też było w tych rozważaniach, jest szczególną własnością Ducha Świętego. Nieraz śpiewamy tą pieśń, ona była też chyba tutaj wykonywana tydzień temu czy 2 tygodnie temu. Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Mowa oczywiście o Maryi. Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Gdzie jest Maryja, tam jest Duch Święty, tam jest Duch Boga. Tam jest Duch pojednania, Duch radości, Duch wiary. Dlatego w miejscach, zobaczcie, gdzie są sanktuaria maryjne, jest Boży Duch. Na pewno macie swoje ulubione sanktuarium maryjne, czy w Świętej Wodzie, czy w Częstochowie, czy właśnie w Niepokalanowie, czy w Wilnie. Jak się przyjeżdża do tego miejsca, czuje się Bożego Ducha, bo jest tam Maryja, ale Maryja sprawia, że jest tam obecny też Duch Święty, czyli Duch Boga, który czyni Boże rzeczy w nas. Ja w sobotę napisałem taki komentarz na internecie do czytania mszalnego i napisałem tam w takich dość mocnych słowach, że każdy, kto wyśmiewa Maryję, bluźni przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy, kto rysuje karykatury na podstawie wizerunków Matki Bożej, bluźni przeciwko Duchowi Świętemu. Że każdy, kto myśli, że Maryja była tylko taką surogatką Pana Boga, która miała urodzić Jezusa, a potem już była Bogu niepotrzebna, ten bluźni przeciwko Duchowi Świętemu. No i w komentarzach odezwała się pewna osoba, która okazało się, no pochodzi ze wspólnoty protestanckiej. I z takim oburzeniem pisze, dlaczego ksiądz obraża wyznawców innych denominacji chrześcijańskich. My nie wierzymy w to, że Maryja jest jakąś szczególną osobą i jak jej nie uznajemy, to nie jest tak, że bluźnimy przeciwko Duchowi Świętemu. Było czuć w tym komentarzu dużo takiego jadu, nienawiści. Oczywiście zaraz pojawiły się komentarze, które jakoś tam podkreślały, że Maryja jest ważna, że Maryja jest potrzebna i że ksiądz ma rację. Ale właśnie tak jest, nie? Że my jako katolicy mamy ten wielki przywilej, że czcimy Matkę Bożą, bo ona nam przynosi Ducha Świętego. Bo to, co się dokonało w jej życiu, to jest zasługa Ducha Świętego. Ona przecież powiedziała Bogu tak i mocą Ducha Świętego począł się w jej łonie Syn Boży. Ona mocą Ducha Świętego właśnie była zachowana od grzechu pierworodnego. Dlatego jest niepokalaną. Nie ma w sobie grzechu pierworodnego ani żadnego grzechu uczynkowego. Jest czysta. Dlatego może przynosić Boga. I to, co mówi Maryja, jest zawsze zgodne z tym, czego chce Pan Bóg. I my mamy na wzór Matki Bożej właśnie oczyszczać się z tego, co brudne, aby w nas nie było tego syfu, który zatrzymuje to Boże działanie. Bo my jesteśmy czasami zapchani tym grzechem, swoimi zranieniami i potrzebujemy oczyszczenia, żeby ta Boża obecność w nas była i żeby ona swobodnie przez nas przepływała, by także do innych mogła dotrzeć. Maryja jest tak piękną kobietą, że no te osoby, które ją widziały, ja jej nie widziałem w sensie takim naturalnym, ale te osoby, które miały ten przywilej i widziały Matkę Bożą, czy to pastuszkowie z Fatimy, czy to inni święci, mówią, gdy się patrzy w oblicze Matki Najświętszej, to jest to tak piękna istota, że nic piękniejszego nie widzieliśmy, nie ujrzymy i nic piękniejszego Bóg nie jest w stanie stworzyć. Tak piękna jest Matka Boża. Właśnie ci wszyscy, którzy widzieli Maryję, czy właśnie Bernadetta, czy pastuszkowie z Fatimy, czy inni święci, oni mówią, oddalibyśmy wszystko, żeby chociaż jeszcze raz spojrzeć w te oczy Matki Bożej, w jej oblicze. Bo ona jest przepełniona Bogiem, ona promieniuje Bogiem. I ona nas nie zwodzi, ale prowadzi nas bezpieczną drogą do naszego Ojca. Kochani, za chwilę nastąpi błogosławieństwo relikwiami świętego Maksymiliana. Bardzo proszę, aby w tym czasie schola śpiewała pieśni, natomiast podchodzimy w dwóch rzędach. Bardzo was o to proszę, byście też w swoim sercu wzbudzili intencje, żeby rzeczywiście na wzór tego Maksymiliana być takim szaleńcem Bożym, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Żeby nie bać się żyć Panem Bogiem tak na 100%, tak jak On. Oczywiście wy nie musicie budować klasztoru, tak? Wy nie musicie wydawać jakieś tam gazety, bo macie inne powołanie. Ale na swój sposób, w tym, do czego Bóg was powołał, bądźcie Bożymi szaleńcami. Znajdują się tutaj w tym relikwiarzu włosy świętego Maksymiliana, bo jak wiadomo, jego ciało zostało spalone, ale pewien bardzo mądry, inteligentny fryzjer, który go strzygł, tak przeczuwał, że to może być święty i trochę tych włosów zachował. I dzięki temu mamy dzisiaj te włosy i one są też takim znakiem obecności świętego Maksymiliana. Więc podchodźmy, przyjmujmy błogosławieństwo i później na zakończenie jeszcze końcowe błogosławieństwo nas wszystkich, krótkie ogłoszenie i możemy wracać do domu. Zapraszam.
Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Maksymilianie, Święty Maksymilianie, Święty Maksymilianie, kochani, za tydzień będziemy rozważali kolejny etap naszego przygotowania. Tym razem patronować nam będzie święta Matka Teresa z Kalkuty, której też chyba nie trzeba przedstawiać. Więc w tym podręczniku od jutra zaczynamy czytanie i rozważanie trzeciego tygodnia. Serdecznie zapraszam, by czytać te treści, przyswajać, by się też nie bać, jak coś czasami jest niezrozumiałe. Najważniejsze jest to, żeby czytać, dokładać do tego też modlitwę różańcową, bo tak jak to dzisiaj usłyszeliśmy, to jest najpotężniejsza i najlepsza książeczka do nabożeństwa, jaką tylko sobie można wyobrazić. I mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień, a teraz poprosimy księdza Daniela też o błogosławieństwo.
Najpierw jeszcze dwa ogłoszenia albo trzy. Szczególnie dla tych osób chorych przekazać, których dzisiaj nie ma tutaj z nami, że te konferencje będą dostępne na stronie internetowej Przyjaciół Oblubieńca. Wrzucimy niedługo dzisiejszą konferencję. I też jeszcze osoby, które chciałyby złożyć ofiary za te podręczniki, to do Magdy po całym nabożeństwie proszę się zgłosić. I proszę nie chorować, bo i tak nas trochę się wyproszyło na razie. Bądźcie zdrowi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.